Zastanawiamy obrady po sesji przerwy. Po przerwie. Szanowni Państwo, zanim przystąpimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad, chciałabym powitać na naszej sesji panią Małgorzatę Kołoszewską, której obrazy możemy podziwiać dzisiaj na sali wywieszonej. Tutaj są. Chcielibyśmy również podziękować pani Małgorzacie za przybycie i udekorowanie naszej sali.
Panie Małgorzu, ja serdecznie chciałbym podziękować za takie duże zaskoczenie dla mnie również, bo pan Karol jest bardzo, jak widać, twórczy, obrazy są przepiękne. Nigdy już się dobrze znamy, nikt nie myślał, że masz taki talent. Ja się cieszę, że jesteś kolejną osobą z tej gminy naszej, ale również z mojej miejscowości rodzinnej, która tym talentem już postanowiła się podzielić z innymi i wtedy możemy podziwiać. Tak? Bo obrazy są naprawdę serdecznie podziękować i jednocześnie zamiar się do dalszej części pokazywania.
Przybywało i przybywało coraz więcej. Tematyka jest chyba każdemu z nas bliska. Co panią inspiruje?
Pozwólmy mi się przygotować na następne spotkanie.
Pozowałaś do tej kusztawki.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Brawa jeszcze raz. Proszę pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pana radnego Dunajskiego o zapoznanie.
Proszę państwa, 23 kwietnia wpłynęło pismo do Rady Gminy, w którym to rodzice, było to pismo od rodziców, opisujące problem związany z dowożeniem dzieci. Jednakże oczywiście my wnioski, żeśmy z tego pisma wyciągnęli, stosowne kroki zostały podjęte, natomiast potraktowaliśmy to jako skargę, rozpatrzyliśmy to jako skargę, jednakże ze względów formalnych to pismo nie spełniało wymogów skargi, także no, było to odrzucone po prostu, nie rozpatrywane pod tym kierunkiem, ze względu na to, że tak jak wiadomo, tego typu pisma muszą zawierać adresata, kto to pismo napisał, wystosował, po to, żebyśmy mogli chociażby odpowiedzieć osobie zainteresowanej. Nie było żadnego podpisu na tym piśmie, także skarga pozostała bez rozpoznania.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do Pana Przewodniczącego? W takim razie odczytam propozycję uchwały. Uchwała nr 9, łamane przez 52, łamane przez 19, Rady Gminy Jedwabno z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność wójta gminy Jedwabno. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego w związku z paragrafem 8 ustęp 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Rada Gminy Jedwabno uchwala co następuje. Paragraf 1. Pozostawia się bez rozpoznania skargę z dnia 18 kwietnia 2019 roku na działalność wójta gminy Jedwabno nie zawierającą imienia i nazwiska oraz adresu wznoszących skargę. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Gminy Jedwabno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionej propozycji uchwały? Nie widzę. Radna Iwona Arbatowska. Jest za, przeciw, czy się wstrzymuje?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Elżbieta Szuska. Jestem za. Radny Daniel Dunajski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Grażyna Jakuszewska.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Sylwester Janowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Krystyna Kawała.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Teresa Licka.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Jan Mi.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Dariusz Piotrkowski.
Jestem za.
Radna Kamila Szczepańska. Dziękuję. Radny Adam Szewczyk.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Magdalena Schneider.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Marianna Szczepi. Dziękuję. Radna Danuta Czcińska. Dziękuję. Radna Katarzyna Wiktorowska.
Jestem za.
Dziękuję. Uchwała została podjęta 15 głosami za. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie wójta gminy Jedwabno. I ponownie poproszę pana przewodniczącego Daniela Dunajskiego o zapoznanie z materiałem.
Tutaj, proszę Państwa, była to skarga wniesiona przez jednego z przewoźników na działania wójta. Skarga wpłynęła 19 kwietnia. Komisja nasza spotkała się dwukrotnie celem dokładnej analizy dokumentacji zgromadzonej przez gminy. Były to oczywiście umowy przetargowe, umowa podpisana na dowóz zakup biletów miesięcznych. Po dokładnej analizie pism wszelkiego rodzaju, które krążyły pomiędzy urzędem gminy a przewoźnikiem, uznaliśmy, iż no, nie ma przewoźnik racji w związku z zarzutami kierowanymi w stosunku do wójta i skargę tej firmy uznaliśmy za bezzasadną.
Ja w tym ostatnim swoim słowie tutaj chciałbym, że tak powiem, odnieść się do tych zarzutów, które przedstawiono w skardze. Oczywiście sprawa jest dosyć szeroka i skomplikowana, natomiast już raz to omawialiśmy i ja mówiłem mniej więcej wtedy, na czym to polega. Natomiast no, jeszcze raz chciałbym podkreślić, że gmina musi egzekwować swoje to, co jej się należy, w sensie zarówno prawidłowości, przejrzystości przewozów, i każdy przewoźnik musi się z tym liczyć, że jeżeli nie będzie robił tego w taki sposób, jaki jest określony w umowie, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest załączona do umowy z przetargu, zgodnie z posiadanymi zezwoleniami, licencjami, no to niestety gmina będzie podejmowała stosowne kroki, które będą między innymi się wiązały z tym zarówno z kontrolami, jak również z ewentualnym rozwiązywaniem umów. Tutaj chcę podkreślić Państwu, że w stosunku do tej firmy te konsekwencje zostały wyciągnięte ze względu na to, że te przewozy, między innymi związane z przewozem dzieci do szkół, były świadczone niezgodnie z umową, niezgodnie z wydanymi zezwoleniami przez gminę Jedwabno. Trasy były zupełnie inne od tych wnioskowanych i dlatego ta firma poniosła konsekwencje. Dlatego też niezrozumiałe dla mnie w tym momencie są te kroki, które zarówno w jakiś sposób państwa włączyły w tą sprawę rozpatrywanie, tym bardziej, no, tak jak z mojego punktu widzenia, ja się cieszę, że część radnych, którzy są w tej komisji badającej skargi, miała możliwość zapoznania się z dosyć szeroką dokumentacją, bo to też w jakiś sposób potwierdza przejrzystość czynności, które my żeśmy podejmowali. Z drugiej strony firma złożyła jeszcze oprócz tej skargi zawiadomienie do prokuratury, czy też prokuratura i policja ocenia prawidłowość tych naszych działań. Więc zostały zaangażowane różne, można powiedzieć, środki. Ja tutaj ostatnio w kontekście tych działań, bo to też zostało nagłośnione chyba przez firmę medialnie, usłyszałem taką tą, można powiedzieć, przypowieść, że no, widocznie wójt nie jest, no, nie chce się z poszczególnymi chyba przewoźnikami tak układać, jakby oni tego chcieli, dlatego też są takie retorsje wobec wójta podejmowane, że są jakieś skargi, zawiadomienia do prokuratury i tak dalej. No, i w tym kontekście usłyszałem taką, taką powieść, że gdzieś w Pomorskim to się załatwia tak, że się zaprasza wójtów, powiedzmy, dwóch, trzech gmin na spotkanie przy Gorzalce i taki przewoźnik wszystko od ręki załatwia, tak jak trzeba i jest robione tak jak on chce. To, że gdzieś tak się w Pomorskim podobno dzieje i tak się robi. No ja, jeżeli ktoś by ode mnie czegoś takiego zachowania oczekiwał, to nie. No ja z przewoźnikami wódki wieczorami nie piję, tak? Ani z jednym, ani z drugim, ani z trzecim. Ostatnio sytuacja wygląda tak, że przetarg został ogłoszony na tych trasach, które ten przewoźnik stracił. Najlepsze oferty cenowe złożyła jedna z innych firm na, no to jest tak jakby na trzech trasach. Na jednej trasie złożyła jedna z innych firm i ona wygrała, podpisała umowę. Na dwóch trasach złożył właśnie ten przewoźnik. Został wyrzucony z przetargu tak naprawdę ze względu na to, że wcześniej świadczył te usługi nieprawidłowo. Zaproponowano podpisanie umowy do firmie numer 2 z przetargu z wysokością cen. Natomiast na dzień dzisiejszy tam trwamy, wyjaśniamy, ponieważ firma na wyznaczony termin na, w piątek na godzinę 9:30 się nie pojawiła. Chwilowo na tych dwóch trasach jest jeszcze przewoźnik zastępczy do końca roku szkolnego przez 2,5 tygodnia jeszcze. Natomiast no, tutaj mamy nadzieję, że w przeciągu już tych miesięcy, czerwiec, przynajmniej w przeciągu czerwca powinniśmy wyjaśnić temat, kto jak ma wozić i kto ma podpisać umowę. Ostatecznie tym bardziej, że przetarg obejmuje również wożenie w tych miesiącach jesiennych do końca roku, na ten okres. Tak? Tak to w skrócie wygląda, więc zapewne Państwo możecie być jeszcze w jakiś sposób zaskakiwani jakimiś informacjami, które wynikają z tej właśnie sytuacji. To jest raz, dwa. Sami Państwo wiecie, że stan techniczny autobusów pozostawia wiele do życzenia i są te kontrole, więc tym bardziej jest to zasadne, żeby tutaj wszystko tak trzymać jak należy, ze względu przede wszystkim tak naprawdę na bezpieczeństwo naszych dzieci, które dojeżdżają do szkół. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pana dyrektora szkoły. Czy sprawa, którą mamy do wyjaśnienia, praktycznie już wyjaśniliśmy, związana z dowożeniem czy z przetargami, czy to nie odbija się na funkcjonowaniu szkoły? Czy dzieci mają zapewnione dowożenie i w takich godzinach jak należy?
Proszę Państwa, wychodzi o tę sprawę, Pani Dyrektor rozmawiamy, to jest przewodnik zastępczy i w tej chwili wszystkie kursy odbywają się zgodnie z rozkładem jazdy, który jest podany do publicznej wiadomości, więc tutaj nie ma żadnych takich zawirowań. Były takie drobne zawirowania. bo dotychczas jeszcze takie dni funkcjonowały w szkole. No teraz w tamtym tygodniu dziecka się okazało, że były zaangażowania, odmówili mi część przewoźników, odmówiła jeżdżenia, jak nie świąteczne, przywieźli dzieci normalnie, mimo że telefonicznie ja ich wiadomiłem praktycznie miesiąc wcześniej i nie było żadnych uwag, więc pan odpowiedział, że wolałby to usłyszeć od gminy, bo ja nie jestem stroną. A więc tutaj przez gminę to doszła taka informacja. No, piątek Jędziecka, jak ja się przypomniałem, czwartek o 15.20, że przywiozą normalne dzieci. A więc takie małe zamieszanie jedno. No i teraz jesteśmy na etapie końca roku, gdzie odmówić się być na Boże raczej też, no bo że nie będzie tak jak w dni normalne. Jedynie odłożenie te ostatnie będzie przyspieszone na tym dniu ustawy. To są jakieś takie zamierowania. Mówię, gdy chodzi o dni, normalne szkoły, wszystko jest na dzień dzisiejszy porządku.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie odczytam propozycję uchwały. Uchwała nr 9, łamane przez 53, łamane przez 19 Rady Gminy Jedwabno z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie wójta gminy Jedwabno. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 19 kwietnia 2019 roku i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Jedwabno uznaje skargę za bezzasadną. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Jedwabno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionej propozycji uchwały? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania. Radna Katarzyna Wiktorowska jest za, przeciw, czy się wstrzymuje?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Danuta Krzcińska jest za, przeciw, czy się wstrzymuje?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Mariana Szewczyk.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Magdalena Schneider.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Adam Szewczyk.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Kamila Szczepańska.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Dariusz Piłkowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Jan Mil.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Teresa Wicka.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Krystyna Kowalow.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Sylwester Janowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Grażyna Jakuszewska.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Daniel Dunajski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Elżbieta Brzyska. Jestem za. Radna Iwona Arbatowska.
Jestem za.
Dziękuję. Uchwała została podjęta 15 głosami za. Dziękuję. Punkt 14. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Jedwabno w okresie między sesjami. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, od dnia 26 kwietnia wydanych zostało 12 zarządzeń. W tym czasie szereg prac, spotkań również odbyłem, między innymi udział w Komisji Finansowo-Gospodarczej poświęconej sprawom nieruchomości, podpisanie aktów notarialnych, spotkanie z przedstawicielem firmy Promag dotyczącym fotowoltaiki na terenie gminy Jedwabno, dwukrotnie w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie, między innymi w związku z pożegnaniem ze stanowiska komendanta Policji Powiatowej w Szczytnie pana komendanta Tomasza Cymka. Spotkanie, co już mówiłem, w Polskiej Spółce Gazownictwa w Olsztynie. Spotkanie zebrane z mieszkańcami w sprawie małych grantów województwa warmińsko-mazurskiego. Wizyta w komendzie w sprawie przesłuchanie na dobrą sprawę w sprawie odpadów porzuconych w miejscowości Kot. Spotkanie z sołtysami z terenu gminy Jedwabno w Urzędzie Gminy Jedwabnie. Zebranie z mieszkańcami ulicy Leśnej w sprawie gazu i kotłowni. Odbyła się również w tym czasie wizyta wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego w sprawie podpisania umowy na budowę drogi w Nowym Borowym. Chodzi o dofinansowanie tejże budowy. Mieliśmy okazję też porozmawiać z panem wojewodą na kilka innych nurtujących nas spraw. Pan wojewoda nas odwiedził, pani przewodnicząca została tutaj zaproszona, też przez nas miała, też brała też udział w spotkaniu, podobnie jak pani Marysia, która jest radną dla Nowego Borowego, oraz sołtysi z tych miejscowości. W zakresie budownictwa wniosek o aplikację środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warma Mazury na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Narty został przekazany przez instytucję rozpatrującą wniosek do oceny formalno-prawnej. Przypomnę, że koszt tej inwestycji planowany to jest 2 miliony złotych. Złożyliśmy wnioski o przebudowę drogi w miejscowości Lipniki oraz Jedwabnie na ulicy Obwodowej oraz ulicy Polnej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zostały one przekazane do oceny formalnej. Rozstrzygnięcie nastąpi prawdopodobnie w lipcu. W chwili obecnej, jeżeli chodzi o stan inwestycji, główną taką inwestycją, która się toczy, jest budowa wodociągu w miejscowości Warchały. W zasadzie już rury zostały w ciągu tych 2 miesięcy, bo firma zaczęła od początku marca te prace. Zostały już teraz 3 miesięcy, zostały położone. W chwili obecnej pozostały tylko kwestie związane z odtworzeniem dróg. Cała sieć jest już wykonana, próby ciśnieniowe także zostały wykonane i zakończyły się pomyślnie. Trzeba podkreślić, że same prace, które trwały nad położeniem rur, trwały 2,5 miesiąca, więc to jest dosyć ekspresowe tempo, tym bardziej, że firma miała termin z przetargu na wykonanie tych prac do końca sierpnia tego roku, więc powoli zamykamy temat tej inwestycji. Trwają jeszcze prace odtworzeniowe na drogach. Jeżeli chodzi o budowę drogi w miejscowości Nowe Borowe, to raz został przekazany, w chwili obecnej firma jeszcze nie weszła. Na ten ponaglamy ich pismami, mają termin wykonania tych prac do końca lipca 2019 roku, związanych z położeniem asfaltu w tej miejscowości. Tak wygląda na dzień dzisiejszy stan inwestycji gminnych. Jeżeli chodzi o wodociąg w Warchałach, to jeszcze pragnę dodać, że w chwili obecnej rozpoczął się już proces przyłączeniowy wykonywania przyłączy wodociągowych w miejscowościach Brajniki i Warchały, aczkolwiek tutaj inwestorami już nie jest gmina, tylko mieszkańcy, tak? Mieszkańcy, jak również właściciele nieruchomości letniskowych występują o wydanie warunków przyłączenia, występują o udzielenie dotacji. Chcę podkreślić, że w budżecie na ten rok zaplanowaliśmy na te dotacje do przyłączy. W tym przypadku to jest nie więcej niż 700 zł do jednego przypadku, ale jednak kwota 20 tysięcy w przypadku miejscowości Brajniki Warchały w budżecie jest trochę jednak za skromna. Więc gdzieś w najbliższych sesjach, jak już tu podliczymy, ile chwili do tej chwili mamy wniosków, które spłynęły, będziemy chcieli zwiększyć kwotę w budżecie przeznaczoną na te dotacje. Jest to o tyle istotne, że my też, proszę Państwa, gdzieś tam w przyszłości mamy założone terminy wykonania tak zwanych efektów rzeczowych projektu, to znaczy tak naprawdę ilości przyłączonych osób do sieci wodociągowej. Z tego będziemy rozliczani z naszej dotacji, którą gmina otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dlatego nam jako gminie powinno zależeć i zależy na tym, aby jak najwięcej osób się podłączyło. Dlatego też ta zachęta w postaci tych dotacji jest najbardziej wskazana. Ci z Państwa, którzy byli radnymi w poprzedniej kadencji, pamiętają zapewne przykład Burdonga, Waplewa i Nowego Dworu, gdzie też w Nowym Dworze tego wymogu nie było, ale w Burdongu, w Waplewie był, żeby jak najwięcej, podobnie w Małszewie, jak najwięcej wykazać osób przyłączonych, żeby osiągnąć ten raport. To jest dokładne wyliczenie. Na dany dzień musi być określona ilość przyłączonych osób do sieci wodociągowej. Dlatego tutaj mamy też z czymś takim do czynienia i dlatego te dopłaty z naszej strony są jak najbardziej wskazane, żeby ludzi zachęcać. Na dzień dzisiejszy powiem tak, w przypadku Warchał sytuacja, jeżeli chodzi o ilość złożonych wniosków o wydanie warunków przyłączenia, wydanie warunków, że tak powiem, może nie wydanie warunków, ale o tą dotację jest znacząca i sądzę, że bez problemu tutaj to spełnimy. Troszeczkę słabiej to wygląda na Brajnikach, ale sądzę, że tam też nie powinniśmy mieć problemów z osiągnięciem tej wartości docelowej. Dlatego też zaznaczam, że w najbliższej przyszłości będziemy musieli zwiększyć kwoty na te dotacje. Dziękuję bardzo.
Punkt 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Przypominam, nie wpłynęła żadna interpelacja i zapytania, dlatego przechodzimy do punktu 16. Sprawy różne. I tu chciałabym poprosić pana prezesa spółki o zapoznanie z nową sytuacją, jaka jest w spółce, związana ze sprzętem.
Dziękuję bardzo, witam bardzo serdecznie wszystkich. Jak Państwo widzicie, spółka zaczyna się rozwijać. Zakupujemy nowe sprzęty. W tamtym roku kupiliśmy kopalkę ładowarkę, która pozwala też wykonywać usługi na zewnątrz. Również dla nas, jako posiadający sieć wodno-kanalizacyjną, do obsługi, do awarii. Także to na razie się fajnie sprawdza. I teraz w tym roku zadecydowaliśmy, że zakupimy następny sprzęt. Jest to sprzęt typowy wóz asenizacyjny na samochodzie marki Mercedes, który pozwoli nam szybciej, sprawniej odbierać ścieki od mieszkańców. Tak? Co tu można powiedzieć? No, samochód jest w stanie technicznym bardzo dobry, bo samochód jest z 2006 roku, a zabudowa jest z 2019, która powinna nam posłużyć na kilka ładnych lat, żeby funkcjonować. No oczywiście też posłuży nam do celów takich, żeby też w czasie awarii szybciej te awarie usuwać czy coś, bo nie ukrywam, że awarie się zdarzają, są i będą pewnie, tak? No ale tutaj jeszcze chciałbym nadmienić, że korzystając z sytuacji, że mamy sołtysów radnych, żeby informować mieszkańców, że nie wrzucamy różnych rzeczy do kanalizacji. To nie jest chłonny jakiś element, który pochłonie wszystko. A trafiają się naprawdę rzeczy, które no, nie wiem, czy wypada wymieniać. Lepiej nie, ale i kurczaki, ze przeproszeniem, i jakieś inne podroby mięso. No różne, no ja nie będę wymieniał. Paplesy, podpaski. Także tego jest. I następują awarie. Koszty na przykład usunięcia takich awarii to się w tysiącach liczy, tak? Czyli pompa, czy coś takiego. Czyli musimy zwiększać też tą świadomość tych mieszkańców, żeby nie korzystali z tego jako z drugiego tego elementu do rzucania, że to jest jako kosz na śmieci, tak? Bo to po prostu nie przetrawi tego. No. Co tu jeszcze może? Mogę jeszcze powiedzieć coś takiego, żeby też zwrócić uwagę, jak sołtysi czy coś, jak ktoś się buduje, żeby nie podłączał się bezpośrednio z deszczówką do kanalizacji. To są kary w granicach 10 tysięcy. I będziemy to egzekwować, bo na dzień dzisiejszy jest dużo mieszkańców, którzy gdzieś tam wpuszczają. Wiadomo, ten przepływ wody jest, my musimy to oczyścić, pompy pracują, to nie jest tak, że ścieki, tylko tak wpuszczamy sobie do sieci i ktoś sobie myśli, że a, już tam dalej popłynie gdzieś, tak? Niestety, proces oczyszczania trwa. Prąd niestety jest dosyć kosztowny. Też przeprowadziliśmy modernizację na tym sterowania dmucha, który też kosztował no, kilka tysięcy złotych. Także myślę, że w najbliższym czasie na następne jakieś takie ruchy, które można by było jeszcze zrobić. No, słuchając tutaj jeszcze tych w sprawie transportu dzieci do szkół, ale to już długi temat, nie wiem, czy pozwoli to, żeby zrealizować coś takiego, żeby spółka może w przyszłości przejęła kasę. No, ale to jest, nie wiem, czy do zrealizowania, tak? Ale można by było się pokusić. Jakbyśmy zeszli z kotłowni, to na pewno będziemy myśleć, żeby coś dalej rozwijać i wprowadzić, żeby ci pracownicy mieli tutaj pracę w naszym terenie. Również też, no swoich. Również też tutaj wysyłamy na szkolenia. Teraz akurat mamy 3 osoby na szkoleniu wodno-kanalizacyjnym. Także będą posiadały uprawnienia do położenia sieci kanalizacji wodociągowej, a również będą miały uprawnienia do zgrzewania rur. Także też fajne systemy. Także zwiększamy jakby tutaj kompetencje zawodowe swoich pracowników. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Ja chciałabym pana profesora zapytać o to, czy są prowadzone konserwacje zawodów na tych wodociągach, które zamykają doby w razie czego do domu, tak? Bo zdaje mi się, że u mnie to nie był kontrolowany i sprawdzany nigdy.
Znaczy, tu wracając, że odpowiem na pytanie. No wiele w stanie takim jest, że te przyłączeniowe, które są bezpośrednio do domu, to się zdarzają przypadki, że no nie funkcjonują tak, jak powinny, tak? A są jeszcze osoby nieuprawnione, a tutaj może nadmienię, bo najwięcej w jednej wiosce, której sobie robią samowolkę po prostu, nie zgłaszają sytuacji, a sami urywają, tak, zasuwy, różne rzeczy, a później to dzwonią, że jest awaria, tak? I tutaj musimy też działać i będziemy obciążać po prostu za naprawę. Konkretnie
to
na dzień dzisiejszy dopiero musimy wprowadzić, bo chcemy też zrobić taki układ, żeby zacząć kontrolować w ogóle główne zasuwy wodne, tak? Bo też nie jest to na takim poziomie jak wcześniej. Czyli nie były konserwowane, nie były. Także my będziemy teraz się starali, żeby to wprowadzać. Tak, i będziemy sprawdzać. I będziemy po kolei sprawdzać, a także będziemy również wymieniać. Wymieniamy również hydranty, także gdzieś jest jaka awaria, to już chyba w tym roku około 4 wymieniliśmy na nowo, także będziemy zaczynać tutaj w tą sieć inwestować, żeby dalej utrzymywać na wysokim poziomie. Dziękuję.
Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Czy pan prezes przewiduje w tym roku jakieś większe inwestycje oczyszczalni ścieków bądź przepompowni?
Znaczy, ja już tutaj kiedyś rozmawiałem, są takie dwie przepompownie, które intrygują w ogóle i myślę, że te dwie będę starał się zmodernizować. To jest na Leśnej, to już taki temat dłuższy i tutaj ta główna przepompownia w Jedwabnie, tak? Bo to jest, ja jak zobaczyłem pierwszy raz w stanie takim, że to funkcjonuje do dnia dzisiejszego, to jest jeszcze plus, tak? Ale myślę, że te dwie to są jednym z takim piętą achillesową, którą musimy zrobić. Tutaj na oczyszczalni. Na oczyszczalni to zrobiliśmy w tej chwili modernizację, tak jak mówię, tego sterowania, która poprawiła efekt jakby oczyszczania w sensie biologicznym. W tym bloku biologicznym jest utrzymywany teraz na odpowiednim poziomie ten tlen, natlenianie, także tutaj no jeżeli jakieś fundusze będziemy na pewno starali się coś pozyskać, bo na pewno w przyszłości trzeba będzie zrobić modernizację w sensie, już tu rozmawiałem z kimś, którzy się zajmują oczyszczeniami, taki jakby tutaj sobie przyjąłem, żeby zrobić taką sekwencję tej oczyszczalni, czyli dawkowanie ścieków do tego biologicznego, żeby nie było napływ bezpośredni, tak jak w tej chwili mamy. Ścieki spływają do tego i przechodzą bezpośrednio do biologicznego, żeby te ścieki w odpowiednim zbiorniku, gdzie tam akurat miejsce jest, można by było zrobić zbiornik i w tym zbiorniku jakby je przetrzymać, zmieszać z tymi ściekami, które dopływają, które są dowożone. I w ten sposób by było dawkowanie i ten proces by na pewno by był dużo lepszy.
Proszę bardzo.
Mam pytanie, bo już to zgłaszałam, nie ma naszej pani sołtys. Miał być zrobiony przegląd tych zabawek na placach wiejskich, bo w Kocie są tam niektóre takie, które należałoby już albo wymienić, albo zrobić z nimi jakiś tam porządek, żeby nie groziły niebezpieczeństwo. Przede wszystkim są to huśtawki niebezpieczne, a później ma być remontowana ta siłownia, więc gdyby niektóre zabawki nie nadawały się, więc można by było je w tym czasie zdemontować i uzupełnić nowe miejsce. I jeszcze następne pytanie dotyczy drogi, nie z mojego okręgu, ale tam mieszkańcy mnie reagowali. W Dłużku, jak się zjeżdża z tej drogi krajowej do kempingu, do państwa Bryska, tutaj od razu jak się tylko zjeżdża, są drogi, że jedynką jest, nie wiem czy to jest droga gminna, czy to jest droga leśna, ale należałoby coś z tym zrobić. I następne pytanie, to akurat jest z ulicy Borówkowej, tam pan zgłaszał, że zgłosił już za 2 miesiące temu wycinkę jakiegoś świerku suchego, stoi i też grozi niebezpieczeństwem, bo kilka lat temu był w Kocie taki przypadek, że ten świerk później przewrócił się na domek letniskowy. Nie było winnego. Dziękuję.
Proszę bardzo, pani sekretarz.
Jeżeli można, to odpowiem na pytanie dotyczące przeglądu placów zabaw. Przeglądy placów zabaw powinny odbywać się raz w roku. W tym roku takiego przeglądu jeszcze nie było. Będzie zwyczajowo powołany zespół kontrolny, składający się przede wszystkim z przedstawicieli Referatu Rozwoju Ochrony Środowiska, który będzie objeżdżał wszystkie place zabaw, będzie sporządzał protokół z tego, co zauważy, i będą wynotowane zabawki, które będą wymagać albo naprawy, albo po prostu usunięcia. Także jeszcze chwilę, bo teraz, jak Państwo wiecie, ostatnio był duży zamęt, jeżeli chodzi o składanie wniosków przez gminę na dofinansowanie również inwestycji drogowych do Funduszu Samorządowego Dróg, gdzie akurat tak się składa, ci sami pracownicy byli mocno zaangażowani w przygotowanie tych wniosków, dokumentacji towarzyszącej. Stąd na razie jeszcze nie ruszyli w teren co do przeglądów, ale w tym roku na pewno taki przegląd będzie miał miejsce. Dziękuję.
Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?
Na czym żeśmy już zanotowani, tak?
Jakaś tam wieść z łóżka niesie, że tą drogę niektórzy mieszkańcy chcą zamknąć dla ruchu samochodowego w ogóle od strony tej górnej trasy. No ale jak taką tą łóżkę można?
Szanowni Państwo, taki wniosek, o którym wspomniała Pani Teresa, padł na Funduszu Sołeckim na zebraniu w roku ubiegłym i my żeśmy wystąpili z odpowiednią procedurą dotyczącą przygotowania projektu organizacji ruchu, tak to się nazywa, żeby ewentualnie zablokować w dwóch miejscach tą drogę. Natomiast w chwili obecnej już otrzymaliśmy tutaj od instytucji uzgadniających, w szczególności tutaj w policji, że no nie zgadzają się na to. To jest tak jakby jedna rzecz. Natomiast druga sprawa, że faktycznie na tej drodze jest czasem za duży ruch w różnym, powiedzmy to, wykonaniu. Gazują, przejeżdżają i to jest trochę uciążliwe dla mieszkańców. No niestety, mimo tego, że tam obowiązują jakieś ograniczenia na znakach, no to jednak to zachowanie kierowców nie jest na tej drodze właściwe i tu jest tak jakby po części przyczyna tego problemu, który zgłaszano w tamtym roku na zebraniu sołeckim w Dłużku. Jeżeli chodzi o te dziury, my żeśmy sobie zanotowali na tej drodze, to jest też do poprawki, bo teraz będziemy starali się naprawiać część tych dróg, wdrażamy po kolei poszczególne, że tak powiem, miejscowości, jeżeli chodzi o naprawy. W przypadku jeszcze tutaj Pani Marianna Świerk. To też żeśmy sobie zapisali, wyślemy tam pracownika, żeby się zorientować, jak to wygląda, tak? Na dzień dzisiejszy praktycznie, jeżeli chodzi o ograniczenie, w związku z tym, że policja nie wyraziła na to zgody, ten temat upadł.
To droga jest jednowłasnowa?
Gminy Jedwabno. Jest drogą o charakterze publicznym.
Panie Wójcie, a szerokość tej jezdni właśnie nad jeziorem ma jakiś konkretny wymiar? Czy tak do samej drogi można budować wszystko, co się chce?
Sama droga w sensie geodezyjnym jest dosyć szeroka, natomiast ograniczają ją dosyć znacząco warunki terenowe. Po pierwsze jest to droga, która biegnie na samym skraju jeziora. Z lewej strony mamy drzewa nad jeziorem, tak? Z prawej strony jest dosyć wysoka skarpa. Tak więc tam nie ma, że tak powiem, aż dosyć dużego tak jakby ten manewru do ruchu, tak? I to jest. No jeżeli kierowcy nie zachowują jakiejś tam ostrożności, to może kiedyś tam dojść do jakiegoś wypadku. Z drugiej strony patrząc na to, że wiadomo, ludzie wypoczywają, przy okazji spożywają alkohol, no to też tym bardziej no nie robi się tam bezpiecznie w ten sposób. No ale jest sprawa jasna w tym momencie, że policja nie wyraziła na to zgody i to musi pozostać dalej tak, jak jest. Tak?
W tej samej sprawie tej drogi, bo tam jeszcze też doszły do mnie słuchy, że tam zostały wycięte przy samym jeziorze jakieś drzewa. Nie wiem, czy było na to pozwolenie, czy nie było.
To znaczy, ja, proszę Państwa, od ręki nie jestem w stanie, bo tych wniosków o wycinki napływa dużo, natomiast zależy, z której strony gdzie się znajdowały, tak? My prowadzimy, jak Państwo zapewne wiecie, jakieś prace w Dłużku dosyć szerokie dotyczące zagospodarowania tych działek drogowych gminnych i prowadzimy wycinki. Tak więc nie chciałbym teraz tutaj decydować, czy mówić Państwu, co konkretnie zostało wycięte, z jakich powodów. Za każdym razem w przypadku wycinki drzew z terenu gminnego, drzew podkreślam, musimy uzyskać pozwolenie ze strony starostwa powiatowego. Więc jeżeli taka wycinka nastąpiła, to wszystko jest ok, pod warunkiem, że otrzymaliśmy taką decyzję. Tutaj wątpię, żeby którykolwiek z pracowników bez decyzji wyciął te drzewa. Mogło się natomiast wydarzyć tak, że w trybie awaryjnym drzewo, które się przewróciło, zostało usunięte. Ale to sprawdzimy, tak?
Jeżeli suszka jakaś stoi, stoi jeszcze jedna, no to przyjeżdża nam z ochrony środowiska, podejmują decyzję. To nie jest tak, że ktoś przyjeżdża do ucina. Nie jest tak, że ktoś nie wyciął u nas. Czy może w czasie mojej kadencji to tak poszło. Także nie było wycięte, tam jest tam taki proszę. Ja bym chciał jeszcze panie wójcie, o jedno, że się zapytać. Ja złożyłem na piśmie też odnośnie tych placów zabaw. Kto ponosi odpowiedzialność w razie jakiegokolwiek wypadku? My kontrolę jakiekolwiek, jak coś zauważymy, to oczywiście zgłosimy tego, tak? Tylko taka ostateczna odpowiedź, żeby była, czy my ponosimy jako sołtysi odpowiedzialność za tę pracę, nawet jeżeli znaczy się chyba jakoś prawną odpowiedzialność. Bo jak już napiszmy, to że
tak, proszę Państwa, ten temat jest dosyć kontrowersyjny. Ja Państwu to wytłumaczę. Zależy, co Wy rozumiecie przez pojęcie odpowiedzialność. Bo w sensie, czy Was posadzą za to, że coś się wydarzyło na placu zabaw, no to takiej odpowiedzialności nie poniesiecie przy odpowiednim stosowaniu procedur przez Was i przez gminę. Natomiast to, że jak się zdarzy wypadek, że będziecie, nie wiem, przesłuchiwani, to jest na pewno, tak? To jest na pewno, bo w każdym przypadku mogą też zawołać sołtysa, bo po pierwsze na etapie kupowania zabawek no wy jesteście tak jakby w jednostce pomocniczej, jak jest sołectwo odpowiedzialni, tak wy sterujecie funduszem sołeckim, są kupowane te zabawki odpowiednio montowane, ale firma, która montuje, wystawia certyfikat i te dokumenty są przechowywane w gminie. Bo w pierwszym rzucie są sprawdzane w takiej sytuacji przez prokuraturę i policję te certyfikaty. Po drugie, musi być oczywiście ten projekt tego placu, który przewiduje stosowne urządzenia i to też jest przez gminę. Ja wiem, że bardzo często jest ból na etapie tworzenia takiego placu, że trzeba wydać pieniądze na dokument planistyczny, tak, z odpowiednim podpisem, gdzie jak te zabawki praktycznie na placu nic nie ma, już trzeba było wydać pieniądze, bo trzeba stosowny dokument. Tu ostatnio są też czarnego pieca ten temat przerobię. To kosztuje kilka tysięcy, no ale dla tego bezpieczeństwa prawnego jest to niezbędne, bo to też jest sprawdzane. I teraz ta komisja, która co roku jeździ, tak naprawdę ona zabezpiecza zarówno Was jako sołtysów, jak i również gminę przed odpowiedzialnością. Ona ma ocenić prawidłowość czy właściwość przydatności tych poszczególnych zabawek, czy one już się zużyły i należy je zabrać, czy ewentualnie naprawić i tak dalej, i tak dalej. Taki dokument co roku dla każdego placu zabaw powstaje. Jeżeli teraz tak, więc jest przegląd coroczny, powstaje z tego dokument, więc ktoś potwierdza, że zabawki albo się nadają, albo trzeba je wymienić. Jeżeli natomiast coś w trakcie roku zaszło pomiędzy tymi kontrolami komisji, że na przykład zabawka się jednak złamała i tak dalej, to właśnie w Waszym obowiązku jest jak najszybciej to zgłosić, żeby najlepiej pisemnie, żeby była informacja, że Wy żeście to jako sołtysi zgłaszali. W tym momencie nie ponosicie żadnej odpowiedzialności. Nikt Wam niczego nie zarzuci. Natomiast w przypadku jakiegoś wypadku i tak będziecie przesłuchiwani. Tak samo jak i my to jednokrotnie już, jak sami wiecie, przerabiamy w różnych sprawach, więc jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast Wy też musicie się z tym liczyć. Natomiast jeżeli te procedury są dograne, zwracacie uwagę na to, co się dzieje na tym placu, czy zabawka w dalszym ciągu pracuje. Mówię, do tego dochodzą te coroczne kontrole ze strony gminy. Więc nie sądzę, żeby się stała jakakolwiek krzywda w sensie Waszej odpowiedzialności jako sołtysa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, nasze sołtyskie kobiece.
W jednym roku, jak to znaczy sołtys, Pani Policja pisała do Zarządu Zdrowia Fizycznego, że zdjęcie znaku. prawie 80 osób się podpisało i zaledwie kurde nic ani nie odpowiedziało w tej sprawie. Mieszkańcy sobie którzy proszę, żeby i światło też przybliżyć miejscowości. W kierunku jednolatne więcej.
Jeżeli chodzi o te pisma, no tutaj Zarząd Dróg Wojewódzkich to jest taki właśnie, jak żeśmy doświadczyli tego, że nie odpowiada na pisma, tak? Być może trzeba przypomnieć im o tym piśmie, że nie otrzymaliście odpowiedzi. No to wystarczy tylko podpis sołtysa i wysłać takie pismo. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o lampy, prawdopodobnie mimo tego, że to gdzieś tam w ciągu drogi wojewódzkiej jest, ale lampy są obsługiwane przez gminę i w tym momencie procedura jest taka, że z funduszy sołeckich poza lampami solarnymi są też opłacane dowieszania tych lamp. Czyli odpowiednia ilość drutu przewodzącego prąd do lampy i sama lampa. Więc to o tym, czy powiesić lampę na tej czy na innej drodze, na ile to jest możliwe, Państwo decydujecie, przeznaczając na to środki z funduszu sołeckiego. Natomiast przyjeżdża później w przypadku takich lamp z prądu, tak, normalnie z sieci, pan, który się tym zajmuje i on ocenia, jakiego rzędu to będą koszty. Więc jeżeli macie takie uwagi, to prosilibyśmy jeszcze teraz przed zebraniem w sprawie Funduszu Sołeckiego w sierpniu to zgłosić, żebyśmy byli w stanie ocenić, jakiego rzędu to będą koszty. Te sprawy można załatwić u pani sekretarz, tak? Dowieszania lamp w poszczególnych miejscowościach zajmuje się, są pokrywane ze środków Funduszu Sołeckiego, tak samo jak prace zabaw. Taka jest procedura. No. Proszę Państwa, ja jeszcze tłumacząc, proszę Państwa, ja też jestem w takiej samej sytuacji. Wy macie swoje fundusze sołeckie i one jakąś kwotę łączną mają i wy musicie się w tym zmieścić. Ja jako wójt jestem w takiej samej sytuacji. Ja chciałbym położyć więcej sieci wodociągowej, więcej kanalizacyjnej, parę budynków, dostawić i więcej asfaltów położyć. Ale mnie też ograniczają pieniądze, ja nie jestem w stanie w jednym roku nie wiadomo czego, to trzeba w jakiś ten sposób zarządzać, tak? No, takie są realia. Mamy, jak w naszych budżetach domowych, mamy w kieszeni tylko tyle i w tym musimy się zmieścić, tak?
Spółki z wody na rzece przychylają się drzewa na sąsiednio do te działki. Chciałbym się w ogóle zwrócić, żeby to zostało usuwane.
To znaczy tutaj jest to kwestia tego, no, jeżeli chodzi o rzekę Werkownicy, to są wody polskie. Tu należy pismo stosowne skierować do Wód Polskich. Mają oddział w Szczytnie, tam gdzie dawniej melioranci użyli. To nie jest, nie podlega pod spółkę wodną jakąkolwiek. Jest to rzeka, która stanowi ciek wodny płynący. W związku z tym zajmują się tymi tematami Wody Polskie. Więc trzeba, wiadomo, tutaj jest to problematyczne, ale trzeba po prostu przygotować pisma, czy sołectwo, czy gmina ewentualnie. Pan sołtys może podejść do nas, do Urzędu Gminy. Takie pismo przygotowujemy, podpisujemy. Tylko że trzeba zaznaczyć, w których miejscach. Na dzień dzisiejszy Wody Polskie nie do końca jeszcze panują nad tym, co mają i w jaki sposób mają zagospodarować. Zajmują się tylko tym, gdzie wiedzą, że są dla nich pieniądze, czyli wszystkie opłaty, wszystkie jakieś, nie wiem, pomosty, bo tam też są dla nich pieniądze i tak dalej. Natomiast właściwym zagospodarowaniem brzegów i wód, w szczególności usuwaniem tych drzew, tym się nie zajmują, tak? Dlatego trzeba pismo od czasu do czasu ponawiać i wysyłać. A to zapraszam do Urzędu Gminy, bo ten temat możemy tam pomóc załatwić, tak?
Dziękuję. Proszę bardzo, pani sołtys. A ja chciałam tylko poprosić, żeby tą drogę naszą tu przez pole trochę jakby się dało podremontować, bo ona tak wypadała, to rozjeżdżona, a to taka nasza dobra asfaltówka, to
i tak, tak.
A troszeczkę teraz tam jest trochę tych domów i to jak nie będzie remontowane sukcesywnie, to się jeszcze gorzej porobi. I jeszcze takie pytanie, czy my w przyszłości też mamy szansę kiedyś podłączenia do gazu? Bo oczywiście wsie, czy tylko Jedwabno i ta strona?
Znaczy generalnie, proszę Państwa, jak ja bym obiecywał na dzień dzisiejszy poszczególnym wsiom że będzie gaz, to bym był populistą i obietnice nie miałyby konkretnie pokrycia. Mowa jest o martach, nie jest dawna, aczkolwiek wie pani, w przypadku Lipnik, jeżeli posunie się w tamtym kierunku zabudowa jedwabna, jeżeli wy będziecie chcieli kiedyś tam odbierać z większej ilości, jest to możliwe, bo jesteście stosunkowo blisko jedwabna, ta rozbudowa, szczególnie jedwabna, posuwa się w waszym kierunku. Jest może za 10-20 lat, ciężko powiedzieć, jaka będzie przyszłość, jest to możliwe. Ale ja tego, żeby nie było pani sołtys wątpliwości, ja czegoś takiego wam dzisiaj nie obiecam. To jest to niemożliwe, tak?
Ale proszę o ciszę.
Ja mam pytanie w związku z interpelacją, którą złożyłem 28 marca tego roku. Sołectwo Wapolewo zwróciło się z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie jest realizacja przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem modernizację drogi powiatowej 1480N. I na WIP-ie została umieszczona odpowiedź, że pismo interpelacja została skierowana do zarządu powiatu szczecińskiego w ubiegłym kwietniu. I to wszystko. Co do tego problemu?
To znaczy, zgodnie z tym, co poinformowaliśmy, czy kierowaliśmy właściwym tutaj do załatwienia tej sprawy odpowiedzi jest zarząd powiatu. I na dzień dzisiejszy, no, oni są właścicielem drogi, oni ją zarządzają i ze swoich czynności, w jaki sposób to oni muszą się, że tak powiem, tłumaczyć. No my za ich drogę nie będziemy odpowiadać. W tym momencie no, oni są dysponentem drogi. I jeżeli taka interpelacja wpłynęłaby, żeśmy skierowali, to, że do dnia dzisiejszego ta odpowiedź ze strony Zarządu Dróg Powiatowych czy Starosta Powiatowego nie wpłynęła, no to proszę tam ewentualnie składać swoje jakieś no, zażalenia, tak? My skierowaliśmy uwagę, jest procedura wedle właściwości. Nie jesteśmy zarządcą drogi, więc na pisma dotyczące administrowania, skierowane do administratora drogi, zarządcy, no nie możemy odpowiadać w ich imieniu, tak? Nie mamy takiej kompetencji.
Odcinkach tak są tam takie miejsca, że dużo jest piachu na ulicy. Koło klubu, koło państwa, bo nasze świetlice, tam jest naprawdę do połowy drogi, to jest tyle, bo to z tych górek ścieka i razem z tym piachem, z tym żwirem, żeby to usunąć jak można naprawdę z tych dróg. I jeszcze jedno, na kolonii tam właśnie też koło sadu, co się skręca ta droga. Cały czas teraz mój telefony też wyzwaniają jeszcze, jak w ogóle nie mogą przyjechać. Takie są kolejne.
Proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o ten piasek, to tu sytuacja jest podobna, jest to na terenie Zarządu Dróg Powiatowych i tam trzeba byłoby skierować pismo, aczkolwiek co ja mogę powiedzieć, byliśmy już świadkiem takiego czyszczenia przez Zarząd Dróg Powiatowych drogi z piasku w jednej z miejscowości i no, zostawię bez komentarza, tak więc oni są administratorem, oni za to odpowiadają, natomiast mówię, jak ja już zobaczyłem raz jedno takie czyszczenie, to nie wiem, czy to ma sens, tak w ten sposób odpowiem. Natomiast wracając do tej drogi, tam trwają prace, ja się teraz wybieram, żeby przyjechać zobaczyć. Ten odcinek na wysokości sadu faktycznie tam powinien być uzupełniany materiałem, tylko problem...
Przy Sadek Kotanu, że to są te domki, co tam do tej właśnie pani prowadzi tę drogę.
W każdym razie my tam nie mamy takiej ilości w chwili obecnej gruzu, tak?
No to nie jest duży kawałek.
Ja się tam przyjadę, bo myśmy oglądali, tam jakieś prace były robione, muszę zobaczyć, co zostało zrobione, jak to daleko się posunęło, żeby ewentualnie znowu nakierować dalsze roboty, tak? Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, ja bym miała prośbę do pana dyrektora szkoły. Wiem, że w szkole wiele się dzieje, wiele jest osiągnięć kulturalnych. I miałabym prośbę do pana dyrektora i chciałabym, żeby pan dyrektor nam obiecał, że na następny Dzień Dziecka, w następnym roku państwo wystąpicie, szkoła wystąpi ze swoim jakimś programem kulturalnym. I chciałabym, żebyście się zaangażowali w Dzień Dziecka. Miałabym prośbę.
Przepraszam panie dyrektorze, zanim pan udzielę głosu, to już ja odpowiem.
na Dzień Dziecka, to może odwrócimy sytuację, a może tak, my przygotujemy program artystyczny dla dzieci. Proszę bardzo, panie dyrektorze.
Nasz Dzień Dziecka w szkole.
Nie jestem tej sprawy, że działacie.
I był szereg różnych rzeczy, tak nie ma sprawy, żeby również wyjść poza.
No, dziękujemy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radna Krzycińska.
Panie Przewodniczący, wcześniej zgłaszałam drogę do wniosku, to nie jest mój obwód prawa, ale ostatnio właśnie poprosiłam panią sądy, z której dzisiaj nie ma, obiecała, że będzie te temat ruszy. Tam już jak kończy się ta droga asfaltowa w Wigórku, tam są na szerokości jezdni, dwie potężne, takie były, cały czas się zastanawiam, jak tam dzień dnia przyjeżdżają autobusy, które zabierają i odwożą dzieci ze szkoły. Może by tam chociaż tak profilaktycznie coś tam tak doraźnie te dziury załatwić, bo to są potężne dziury. Naprawdę tam nie idzie nawet między tymi dziurami samochodem osobowym przejechać. Także
prosiłabym,
żeby to tak
dobrze.
Na
cicho.
Odpowiem na to pytanie, ponieważ temat Witówka jest wałkowany nie od dzisiaj w Zarządzie Dróg Powiatowych, łącznie z panem starostą, dlatego że jest tam pewien problem natury formalno-prawnej. Ten odcinek, o którym mówimy, jest własnością Skarbu Państwa. On nawet nie jest w zarządzaniu Starostwa Powiatowego. No tak się składa. Natomiast dalsza część to już należy do Zarządu Powiatu. Ale rozmawiam na ten temat, przeprowadziłam już kilka rozmów i staram się doprowadzić do takiej sytuacji, że przynajmniej doraźnie te duże ubytki, które są w asfalcie, ja też tam jeździłam i wiem, że to się po prostu nie da przejechać, chyba że ktoś nie zna drogi, jak się rozpędzi, to zwyczajnie koło mówię, bo to tak się skończy. Więc jakby dla dobra tutaj no całości, tak, użytkowników drogi, dla dowożenia tych dzieciaków do szkoły, ponieważ jest to jakby istotny cel publiczny, staram się doprowadzić do sytuacji takiej, że doraźnie na razie te jakby ubytki jakoś tam były może nie do końca aż tak utwardzone, przynajmniej do tego poziomu wyrównane. Co się zadzieje na przyszły sezon z tymi ubytkami, trudno powiedzieć, bo będzie kolejna zima. Więc tutaj jakby działania są podjęte, czekam na decyzję w sprawie.
Można, pani przewodnicząca? Powiem szczerze, że jestem zaskoczona sytuacją dróg w Witówku. Do tej pory wiedzieliśmy, że droga asfaltowa, tak, do momentu przejazdu, tam gdzie dzieci są odbierane czy zbierane do autobusu, miało być drogą powiatową. Jeżeli nie powiatowa, to ta polna drogą gminną, a że są to drogi Skarbu Państwa, to nie rozumiem. Przecież też i były fundusze sołeckie przekazywane na remont, na poprawę jakości tej drogi. A co z mostkiem na rzece Witówku? Czy ten most jest również własnością Skarbu Państwa? On stoi, bo stoi. W tej chwili droga miała być przekazana, kiedyś była leśna, miała być przekazana dla gminy. Teraz dowiadujemy się, że jest to droga, którą właścicielem jest Skarb Państwa.
Teraz pan
szanowni Państwo, tam jeżeli chodzi, patrząc na Witówek, dojazd do Witówka, właścicieli tej drogi jest czterech. W początkowym fragmencie jest to starostwo, w dalszym tym elemencie, o którym wspominała pani sekretarz, jest Skarb Państwa, w kolejnym fragmencie, niewielkim, ale jednak jest osoba prywatna, jest to źle naniesione kiedyś, nie wiem, to takie podziały geodezyjne, czy ciężko to nam wytłumaczyć. I w dalszym odcinku, jeszcze przed mostem, tak, jest to już droga gminna, bo proszę Państwa, my przygotowaliśmy przecież projekt asfaltu i łącznie z mostem, on jest, że tak powiem, przygotowany, wydaliśmy jako gmina na to pieniądze. Nie mogliśmy wydać pieniędzy na nie swoją własność, wydaliśmy na swoją i na swoją odcinek mamy przygotowany. W trakcie tych prac projektowych wyjaśnił się problem tego, że tam chwilę wcześniej właścicielem tego odcinka drogi nie jest czy gmina, czy starostwo, czy nawet Skarb Państwa, czy tylko osoba prywatna. I też musimy niestety te tematy teraz prostować. Natomiast pani przewodnicząca uspokaja, most i sama droga po Witówku jest własnością gminy Jedwabne.
Dziękuję.
Może chodzi o te właśnie barierki zabezpieczające te, ten most, tam są takie, nie wiem, czy podwalowane, czy po prostu ktoś samochodem, tam należało je, że tak powiem, uratować w tym momencie, kiedy zanim upłynął rzeki.
Znaczy, ja tylko mogę powiedzieć, że jakiś czas temu był tam wypadek na tym samochodzie, no osoby opisywane przez prasę, że zostały uderzone w bariery. Tak więc to nie jest sprawa tego, że to gmina nie dba o swój most, tylko jest to problem raczej, że tak powiem, osób, które dokonały zniszczenia. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Radny Pański.
Na Wielbarskiej jest problem z tym rowem retencyjnym, jak to w cudzysłowie można nazwać, za barierkami umieszczonymi. Ja wiem, że to należałoby zgłosić
zarządu
wojewódzkim, ale może gospodarstwo by nam pomogło w tym, żeby mając sprzęt, przyczepa, ładowarka, łychą przegarnąć, troszeczkę to pogłębić. Zostało to po prostu spłycone na tyle, że przy obecnych opadach deszczu, które no, nie są to małe deszczyki, tak już jak mamy burzę, a kilka razy w tym roku już to się zdarzyło na powiedzmy w maju, w kwietniu, tam tworzy się ogromna ilość wody, która niestety, ale tam mówię też przejazd drogą wojewódzką. Auta wpadają to bardzo głęboką kałużę i no, nawet było tak w tym roku, że jedno auto stanęło. Także może by się to udało jakoś pogłębić w naszym zakresie, już nie mieszając, nie czekając na nie wiadomo jakie interwencje zarządu dróg wojewódzkich. Myślę, że nie mieliby nikt do nas przeciwko, żebyśmy się tu zajęli, z tego względu, że ten ruch został zasypany przez pracowników urzędu gminy, niestety.
W momencie, to znaczy?
Kiedy były prace takie typu właśnie zbieranie, sprzątanie, zamiatanie chodników, tym podobne. To wszystko, co kobiety, które chodziły z miodłami, wycinały czy zielsko, czy piasek, kilka lat temu cały czas tam usypywały. Także ten ruch po prostu no, zmniejszył swoją pojemność. A przy obecnych opadach tworzy się problem, bo już to w tym roku, w zeszłym roku zdarzyło się to raz, w tym roku mieliśmy trzy razy taką sytuację. Może byśmy coś na to zaradzili. I jeszcze jedno tylko do pana prezesa. Czy jakieś takie rozważania są? Właśnie po wczoraj mieliśmy spotkanie w tematyce źródeł odnawialnych. Może jakaś fotowoltaika na oczyszczalnie, jest coś takiego rozważane, bo straszeni jesteśmy, no niestety, przynajmniej dla przedsiębiorstw tymi podwyżkami cen energii, co wiadomo będzie rzutowało na cenie nie tanich już w naszej gminie ścieków, tak? Dziękuję.
Szanowni Państwo, ja bym prosił, żeby takie sytuacje, jeżeli pracownicy gminy, tak to w skrócie nazwał pan radny, dokonują czynności niewłaściwie, czytaj, zamiatają ulicę i wrzucają do rodu odwodnieniowego stanowiącego urządzenie drogowe, bo to nie jest sobie taki rów, tylko to jest urządzenie drogowe służące odwodnieniu drogi. Jest to jak najbardziej zachowanie naganne i należy coś takiego natychmiast zgłaszać. Owszem, w związku z tym, że jak pan radny tutaj wskazał, czy twierdzi, że to jest po części wina pracowników gdzieś tam sprzed lat. Postaramy się skontaktować z Zarządem Dróg Wojewódzkich, omówić z nimi ten temat i w takiej sytuacji, jeżeli to jest to robota gminy, tak to nazwijmy, to jesteśmy gotowi naprawić tą szkodę, o tak powiem, bo w tym momencie w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich powstaje szkoda w tym przypadku, tak? Na tej zasadzie możemy to zabrać. Prosiłbym tylko, żeby takie sytuacje, jeżeli zostaną zauważone, że pracownik zamiast zebrać to, nie jest, jest to wywalane.
Miało miejsce kilka
lat temu, bo to nie powinno mieć miejsca, to jest jedno. Do kwestii fotowoltaiki, proszę Państwa, no, my generalnie tutaj prezes zapewne będzie chciał zaraz od siebie pewnie kilka słów powiedzieć w tym zakresie, natomiast proszę Państwa, jest jedna sprawa. My te wyższe stawki za prąd już płacimy. To nie jest takie, że jest ustawa dla indywidualnych gospodarstw, de facto te ceny się dalej jakoś tam trzymają, natomiast my już te wyższe stawki za prąd płacimy o 63% w stosunku do roku poprzedniego. Więc to nie jest tak, że my teraz mamy takie same ceny jak w tamtym roku. Mimo tego, że były szumne zapowiedzi obniżenia tych szczególnie również dla samorządów i przedsiębiorstw, tak nie ma. Więc my sobie z tym problemem już teraz radzimy. Owszem, rozważamy różne możliwości. Kilka lat temu było rozważane, że wchodzimy w fotowoltaikę. Natomiast dwie rzeczy tak naprawdę zdecydowały o tym, że gmina nie za bardzo chciała przynajmniej w to wchodzić. Z dwóch powodów. Po pierwsze, niekorzystne takie uwarunkowania poszczególnych obiektów, bo albo te dachy na tą fotowoltaikę nie za bardzo się nadają, co przykład urząd gminy, ewentualnie dla osiągnięcia tak zwanego efektu rzeczowego, tak jak zespół szkół, który został termomodernizowany 5 lat temu i on już jest w jakiś sposób zabezpieczony, nie, że tak powiem, nie traci tyle energii, więc przy wnioskowaniu o środki unijne nie ma tego tego urobku, efektu ekologicznego, takiego jakby wszyscy się spodziewali, ile to procent zostanie energii takiej, czy cieplnej, czy elektrycznej zaoszczędzone. To był jeden, tak jakby z jednej strony. Po drugie, bardzo szybko ten rynek fotowoltaiki został napompowany. Wskutek dotacji te ceny skoczyły rażąco i kompletnie chyba są przykładem najbardziej nieadekwatnego do rzeczywistych kosztów poziomu cen na rynku, bo skoczyły przez dotacje unijne, owszem, i ceny na rynku, nie wiem, kładzenia rur wodociągowych, kanalizacyjnych, drogowych, te ceny skoczyły z powodu dotacji unijnych, ale chyba najbardziej na fotowoltaice. W przypadku oczyszczalni temat też był jeszcze rozważany w momencie, kiedy była ona gminna, jeszcze nie była w spółce komunalnej, ale tam nie za bardzo było miejsce do tego, żeby cokolwiek, gdziekolwiek położyć ze względu na trzy stawy, które z każdej strony w jakiś sposób ograniczają takie możliwości. Oczywiście czemuś takiemu zapewne będziemy się przyglądać. W chwili obecnej analizujemy, prowadzimy rozmowy, próbujemy przygotować się na wybudowanie nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Natomiast no, te rozmowy są przygotowania na dosyć wczesnym etapie. Jeżeli już będą jakieś konkrety, na pewno Państwu je przekażemy. Natomiast co do efektów energetycznych, to tutaj sądzę, że Pan Prezes może dodać, w jaki sposób ta automatyzacja wpłynęła na poszczególne, że tak powiem, ilości zużytego prądu, jak również nawet ta zmiana, że zostały cofnięte dopłaty, wpłynęła też w jakiś sposób na oszczędności, ale to już ja może Pana Prezesa poproszę.
Znaczy, tak jakby powiedział właśnie Pan z fotowoltaiką, że jest problem ze względu na te rozmieszczenie tych stawów, czy te budynki, które są, to w ogóle są małe powierzchnie tego dachu, to nie pozwoli na to, żeby osiągnąć jakiś tam moc, która by była potrzebna na te. No to my działamy w takim kierunku, jak właśnie tą zautomatyzowaliśmy ten blok biologiczny, który zamontowany został ten, chociaż utrzymało się to te rachunki na poziomie tak jak w poprzednich latach, tak? No to tylko tyle, co mogliśmy. W tej chwili jeszcze oświetlenie mam w planie, żeby zmienić, jak Pan Radny Szewczyk jeszcze to nie powiedziałem właśnie, żeby zmienić na te LED-owe lampy, które też pozwolą na oszczędność. No, w tym kierunku tylko możemy jakoś działać, żeby zmniejszyć, tak?
Dziękuję.
Ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos?
Ja mam do Pani Joli tutaj, jako naszej radnej powiatowej, odnośnie, to już była sprawa wspominana odnośnie stanu nawierzchni mostu w Szuci, który też po prostu grozi uszkodzeniem aut i może trochę polękać tych naszych drogowców o te wykaszanie tych poboczy na drogach powiatowych szczególnie.
Jeżeli chodzi o kwestię naprawy mostu w Szuci, sprawa już była co najmniej miesiąc temu zgłoszona. Z tego co wiemy, to Państwo z Zarządu Dróg obiecali, że zwizytują, jak to wygląda sytuacja. Rzeczywiście wymaga to większych nakładów czy mniejszych, więc jakby temat żyje. Natomiast jeżeli chodzi o wykaszanie, ja już chyba więcej nie jestem w stanie nękać Panu powiem, Panie Radny, dlatego że naprawdę to, co oni w tych już robią, to tyle nie robią na innych gminach. Było przycinanie krzewów wzdłuż drogi powiatowej do Małszewa wykonane. W tej chwili idą trudnym odcinkiem Warchały Brajniki, gdzie od lat, jak ja pamiętam, nigdy nic nie było przycinane, jeżeli chodzi o te krzaczory wszystkie, które do połowy drogi wychodziły. Oni jeszcze wczoraj byli już na odcinku, przeszli od Brajnik za tutaj posesją państwa Kulasi się zbliżali do Rusałki. Przypuszczam, że dzisiaj już doszli do ośrodka, więc idzie to trochę powoli, ale naprawdę jest to duża praca. Odpowiednio wcześniej na wiosnę, jak jeszcze nie były zielone krzewy, szli odcinkiem, mówię tylko o krzakach, nie mówię o trawach, nowy dwór tu do Burdonga. Teraz odrosły pobocza, z tego co wiem, na tym odcinku mają już zgłoszone, że do wykaszania właśnie pobocza na tym odcinku traw, bo to już rosło. Więc tam, gdzie jest to możliwe, jest to od razu monitorowane. Oni też mają, że tak powiem, słaby przerób kadrowy. W większości korzystają też z pracowników z robót publicznych. Nie wszędzie da się takich pracowników wysłać. Bez nadzoru, co jest oczywiste, tak? Tam, gdzie wchodzi w grę użycie sprzętu, więc od razu musi być osoba etatowa, która tutaj poniesie odpowiedzialność. W razie lepiej nie, ale gdyby takie zdarzenia miały miejsce. Więc tu trzymamy rękę na pulsie. Idą zgodnie z harmonogramem ranking. Muszę powiedzieć, że to, co w tej chwili na naszą gminę jest wyegzekwowane, to oni się czują po prostu genialnie przeze mnie. No, tak to wygląda, ale muszę powiedzieć, że naprawdę też jest i odzew z drugiej strony. Jest zrozumienie tematu, wiedzą, mówią, że rzeczywiście mają cały powiat i tak dalej, więc w miarę możliwości. Ja tam co jakiś czas tylko się przypominam, kiedy to, kiedy tamto. Już w tej chwili mamy taki wypracowany model, że jak dany odcinek drogi przejdą, czy to wykaszanie, czy przycinanie krzewów, to pan kierownik po prostu dzwoni mi to mówi. I ja wtedy już wiem, że już to zadanie akurat jest zrobione. Wtedy mogę ubiegać się o inny odcinek. Dalszy odcinek, który bym chciała poruszyć, to jest Burdong pasem. Bo ta droga też od dawna nie była, ani krzewy były przycinane, ani pobocza. Więc to będzie następny etap, tak, o którym będę chciała rozmawiać. Ale na razie daję spokój, czekam na wykonanie tego, co są w trakcie. Dziękuję.
Chciałabym zadać jeszcze
proszę bardzo radna Szczecińska. Tylko jedno zdanie, które ale to tak naprawdę to ma do radnych chciałam się wrócić. Chodzi mi o frekwencję sołtysów. Sądowi sołtysi są sprawy, tak jak widzimy dzisiaj jest liczoną na 17 sołtysów. Więc ta frekwencja w dalszym ciągu się nie zmieniła i tak jak wcześniej już omawiałam, teraz mam taką propozycję, żeby każdy z nas radnych, że tak powiem, zaczął rozliczać swojego bądź swoje sołtysy swojego okręgu. Nie mówię o rozproszeniu palce, tylko po prostu tak normalnie świetnie zapytać, dlaczego ci dzisiaj nie było na zaborkach. Nie, no nie pod kontrolą, nie, ale tak jak to nie. Nie
było. A ty się do tego się cieszy.
Tak, ale to.
Niż obecność na sesji. Mają teraz tę możliwość, można odsłuchać sesji, a na pewno potwierdzi moje słowa pani sekretarz, która ma naprawdę ścisłą współpracę z sołtysami i oni bardzo często przyjeżdżają, uzgadniają jakiekolwiek sprawy związane z danym sołectwem, czy to fundusz sołecki. O czym pani bardzo dobrze wie, nie jest taką łatwą sprawą do rozliczenia. Trzeba przyjeżdżać z tymi fakturami, rozjaśniać i wyjaśniać. Także naprawdę, tak jak i w ubiegłej kadencji, tak i teraz, ja dziękuję sołtysom tym, którzy mogą przybyć na obrady sesji, bo mają możliwość właśnie również zgłaszania różnych potrzeb, bolączek, tych takich, bo oni są najbliżej mieszkańców. My ich wspieramy, zbieramy informacje, ale nie możemy, to co powiedział pan sołtys Bera, 200 zł to nie jest rekompensata za często za długie pracy.
Dlaczego pani właśnie była przeciwna temu, bo pani między innymi, pani przewodnicząca była przeciwna temu, żeby płacić całą dietę, a była pani za tym, żeby odciągać za nieobecność. Więc nie rozumiem tą
policję. Przepraszam bardzo, była wtedy inna zasada, były diety wypłacane za przyjazd. Sołtys dostawał dietę i podpisywał listę. Teraz mamy jednakową stawkę. Szanowni Państwo, możemy zmienić w gestii rady, czy dieta, czy też mamy stały ryczałt. Nad tym należy pomyśleć. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Zamykam obrady 9. zwyczajnej sesji Rady Gminy Gniewa. Dziękuję.